Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Jan Paweł II spotkał się z premierem Markiem Belką, który zaprosił papieża do Polski.
Ordynariusz polowy ksiądz Tadeusz Płoski przyjął w Warszawie sakrę biskupią.
Przed nami aktualności dnia oraz rozmowa z księdzem Robertem Zającem, misjonarzem w Peru, o różnych obliczach miłosierdzia w tym kraju.
Witamy Państwa 30 października. Zapraszamy na sobotni magazyn wieczorny.
Jan Paweł II przyjął polską delegację rządową z premierem Markiem Belką oraz ministrem spraw zagranicznych Włodzimierzem Cimoszewiczem. Przebywała ona w Rzymie w związku z podpisaniem Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej. Do aktu tego nawiązał papież w swoim przemówieniu, które odczytał prałat Paweł Ptasznik. Jan Paweł II przypomniał, że zarówno on sam, jak i Stolica Apostolska wspierali proces integracji obu części Starego Kontynentu, którego symbolicznym zwieńczeniem była wczorajsza uroczystość na Kapitolu.
Mam nadzieję, że mimo braku wyraźnego odniesienia w Konstytucji Europejskiej do chrześcijańskich korzeni kultury wszystkich narodów wchodzących dziś w skład wspólnoty, ponadczasowe wartości wypracowane przez pokolenia naszych przodków na fundamencie Ewangelii będą nadal inspirować wysiłki tych, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za kształtowanie oblicza naszego kontynentu. Ufam, że ta struktura, która w gruncie rzeczy jest wspólnotą wolnych narodów, będzie nie tylko dokładała wszelkich starań, aby nie pozbawiać ich duchowego dziedzictwa, ale też będzie go strzec jako fundamentu jedności.
W papieskim przemówieniu nie zabrakło cytatu z pamiętnej homilii w Gnieźnie w 1997 roku. Jan Paweł II mówił wówczas, że trwałej jedności Europy nie można budować, odcinając się od korzeni, z których wyrosły jej narody i kultury. Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha.
Jako papież wdzięczny jestem polskim rządom i parlamentowi za zrozumienie i podejmowanie tego wyzwania. Panu premierowi dziękuję za wyrażone w liście zapewnienie, że rząd polski uczyni wszystko, aby nowa konstytucja Unii Europejskiej była odczytywana w duchu wartości europejskich, u których podstaw leży chrześcijańska wizja człowieka i polityki jako służby poświęconej jemu i całej wspólnocie.
Po zakończeniu audiencji premier Marek Belka spotkał się z dziennikarzami.
To oczywiście jest wrażenie piorunujące, prawdziwie, ale także i okazja do powiedzenia Ojcu Świętemu kilku najważniejszych spraw o Polsce. Oczywiście zaczęliśmy od tego, po co przyjechaliśmy, a więc o Europie, o traktacie konstytucyjnym. Zresztą w tej sprawie papież zwrócił się do nas z pismem, w którym podziękował Polsce i polskim władzom za starania, aby w preambule do traktatu konstytucyjnego znalazło się odniesienie do chrześcijaństwa, ale także życzenia, abyśmy w tej Unii Europejskiej sobie dawali radę. I temu poświęcona była w istocie cała rozmowa, w której upewniłem papieża, że Polska do Unii wnosi nie tylko dynamizm, chęć nadgonienia zapóźnień gospodarczych, ale także bardzo głębokie poczucie naszych korzeni historycznych, kulturowych, religijnych. Podkreśliłem te wszystkie czarne scenariusze, które mówią, iż Polacy mogą się roztopić w europejskim morzu, są po prostu totalnym nonsensem. Co więcej, myślę, że Polska wnosi do Europy właśnie taką siłę swojego przekonania, swojej identyfikacji historycznej. Muszę powiedzieć, że jest to jednoznaczne wskazanie Stolicy Apostolskiej i Ojca Świętego, że kierunek, który obraliśmy, jest dobry dla Polski, jest dobry dla Europy. Ojciec Święty pytał się, jak się żyje w Polsce, czy jest postęp gospodarczy. Nie tylko rozmawialiśmy o polskości, o tych źródłach polskości, o czym właśnie usłyszałem parę słów od Ojca Świętego, ale także o tym, jak się w Polsce żyje. Ojciec Święty sprawami Polski w dalszym ciągu się zajmuje. Mówiliśmy o możliwej jego wizycie w roku przyszłym. Pytacie mnie pewno, czy zaprosiłem Ojca Świętego. Jak tu można nie zapraszać Ojca Świętego? Ojciec Święty ma zaproszenie stałe do Polski, otwarte i podkreśliłem to, iż czekamy na niego. Jak Bóg da, powiedział.
Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie sakrum biskupią przyjął dziś nowy ordynariusz wojskowy, ksiądz pułkownik Tadeusz Płoski. Głównym konsekratorem był nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Józef Kowalczyk, zaś współkonsekratorami arcybiskup Sławoj Leszek Głódź z Warszawy-Pragi oraz arcybiskup Edmund Piszcz z Olsztyna.
Jako motto posługi biskup Płoski wybrał słowa uczniów idących do Emaus: Zostań z nami, Panie. W słowie na zakończenie mszy świętej powiedział m.in.: Pragnę z księżmi kapelanami umacniać obecność Chrystusa w żołnierskich sercach, odsłaniać przed ludźmi w mundurach piękno i blask prawdy, która jest w Chrystusie, budzić chrześcijańską aktywność także w wymiarze społecznym. Chcę uczyć ludzi naszego wieku prawdy o Bogu, który jest miłością, ukazywać Chrystusa, przyjaciela i nauczyciela człowieka. Po mszy świętej na placu Krasińskich Wojsko Polskie powitało swojego nowego biskupa polowego. Biskup Płoski przyklęknął i ucałował płat sztandaru Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Następnie złożył wiązankę kwiatów przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. W uroczystości święceń biskupich i ingresu uczestniczyli szef kancelarii prezydenta minister Marek Ungier, wiceminister obrony narodowej Andrzej Tofpik, generał Czesław Piątas, szef sztabu generalnego, generalicja, księża kapelani z całego kraju, a także liczne grono kombatantów. Dla Radia Watykańskiego Rafał Chromiński, ordynariat polowy Wojska Polskiego.
Jako hasło tego biskupiego posługiwania wybrałem słowa Ewangelii Łukasza: Manen obiscum domine, zostań z nami, Panie.
Biskup Tadeusz Płoski.
Dwaj uczniowie idący do Emaus, którzy prosili, kiedy miało się ku wieczorowi, Jezusa Zmartwychwstałego, by został z nimi. Również zapraszamy Jezusa do wspólnoty wojskowej, do żołnierzy, ich rodzin, do pełniących służbę na kontyngentach. Zapraszamy do wojsk lądowych, marynarki wojennej i sił powietrznych, straży granicznej i biura ochrony rządu. Chcemy, by pozostał z nami, byśmy rozpoznawali go po łamaniu chleba, by pałało nasze serce, kiedy Pisma nam wyjaśnia. Jego słowo jest żywe i skuteczne na dziś i na jutro, bo przecież on jest i alfa, i omega. Wczoraj i dziś, ten sam na wieki.
Księże biskupie, diecezja wojskowa istnieje kilkanaście lat. Jest to obecność stosunkowo nowa. Co ksiądz biskup chciałby wnieść nowego w działanie duszpasterstwa wojskowego?
Przede wszystkim chylę czoło z wielką wdzięcznością przed moim poprzednikiem, generałem dywizji Sławojem Leszkiem Głódziem. On zorganizował, począwszy od 1991 roku, struktury duszpasterskie w Wojsku Polskim, a więc sieć parafii, dekanatów, kuria polowa, cała struktura duszpasterska, zarówno w kraju, jak również 9 kapelanów służy poza jego granicami. To jest Irak, to jest Bośnia, Kosowo, to jest Afganistan, to jest Liban, wzgórza Golan. To również kwatera główna Paktu Północnoatlantyckiego, czyli Bruksela i Mons. Ja rewolucji tu nie zamierzam przeprowadzać. Kapelan nie jest przy wojsku, jest jednym z żołnierzy. Jest przede wszystkim ojcem duchownym, powiernikiem wielu tajemnic. I nikt nie stawia pytania, czy kapelan jest potrzebny w wojsku, kiedy dochodzisz do tragedii, czy losowych nieszczęść, kiedy jest śmierć, kiedy przywozi się doczesne szczątki żołnierzy, także polskich, z misji, które pełnią poza granicami naszej ojczyzny. Po prostu proszą, by był ministrem pocieszenia. I myślę, że w sytuacjach tych pokojowych, normalnych, jeśli tak można nazwać, ta obecność jest bezwzględnie uzasadniona. On musi być. Tam, gdzie żołnierz polski, tam musi być jego powiernik, ten, który wspiera go, jego towarzysz duchowy, ten, który umacnia morale żołnierzy, ten, który goi rany, ten, który potrafi pocieszyć, ale też, który razem z nimi i cierpi, i raduje się, bo są i takie momenty, nie tylko cierpiętnictwa, nie tylko tragedii, losowych wypadków, ale też i radości, spełnienia służby i dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, naszej ojczyzny, ale także w wymiarze bezpieczeństwa tego powszechnego, bo mamy terroryzm, mamy wiele innych zagrażających nam niebezpieczeństw. I dlatego w tej strategii duszpasterskiej miejsce na kapelana, na biskupa polowego, na tych duchowych towarzyszy, cichych, intymnych, jest uzasadnione i potrzebne.
Te ostatnich 15 lat zmieniło chyba nie tylko charakter ordynariatu polowego, ale także chyba wojska.
Premier Marek Belka.
Ja pamiętam różne komentarze związane z ingresem biskupa Głódzia. No 15 lat później to już jest inne wojsko, inny ordynariat. Ja muszę powiedzieć, że
Być następcą arcybiskupa generała dywizji Gudzia to jest niełatwe zadanie, ale szczególnie w takich czasach, kiedy wojsko jest nie po prostu dla ozdoby, tylko ma spełniać bardzo ważne funkcje w kraju i na świecie. Rola duszpasterstwa jest niezwykle istotna. Po prostu żołnierze tego potrzebują chyba bardziej niż w czasach łatwej służby.
Dla Kościoła nie ma złych czasów. Są wyzwania, są nowe zadania. I tak jak Chrystus nam pokazał i zaprosił do tego, byśmy byli Jego świadkami. Od świadka wymaga się jednej cechy, jednej kwalifikacji, wiarygodności. Żeby był wiarygodny na słowach, którymi przemawiam, którymi argumentuję, wypowiadam, proszę, dyscyplinuję, które niosą ten ładunek porządkujący, ale jednocześnie będące pokarmem dla drugiego człowieka. Tu nie ma obawy, jak mówił mój poprzednik, wojsko nie zmilitaryzuje Kościoła, ani Kościół nie sklerykalizuje wojska.
Świadkowie miłosierdzia.
Jezu, ufamy Tobie. Jezu, ufamy Tobie.
Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Bądźcie świadkami miłosierdzia.
W naszym studiu ksiądz Robert Zając, kapłan diecezjalny pracujący od 2 lat w Peru. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pierwszą placówką, na jakiej ksiądz w Peru pracował, było Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Limie. Jak powstawało, kiedy powstało?
To sanktuarium ma swoje początki od 10 lat, gdy do Peru przyjechał ksiądz Czesław Haus. On stał na początku formacji tego sanktuarium. Na początku spotykali się w różnych parkach, odprawiając mszę świętą z wspólnotą parafialną i krok po kroku organizował najpierw małą kaplicę i od 4 lat już funkcjonuje Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
Na czym polega praca tam prowadzona?
Jesteśmy w tej parafii, aby rozszerzać kult Bożego Miłosierdzia. Ten kult rozszerza się bardzo szybko. Peruwiańczycy, gdy się rozmawia z nimi, podają taki przykład, że dawniej każdy do domu kupował obraz serca Pana Jezusa. Teraz wszyscy kupują obraz Miłosierdzia Bożego i umieszczają go na ścianie swoich pokoi.
Czy można powiedzieć, że koronka do miłosierdzia już się w Peru przyjęła?
Nie tylko koronka, ale także kult Miłosierdzia Bożego. Ludzie pytają o dzienniczek siostry Faustyny. Osoba siostry Faustyny jest znana. Wiedzą, że siostra Faustyna jest także Polką i że kult Bożego Miłosierdzia przychodzi do Peru z Polski.
Czy w czasie tej swojej pracy właśnie tam spotkał się ksiądz z jakimś przypadkiem, który można by określić, że to jest człowiek miłosierdzia? Coś, co zaskoczyło kompletnie, jakieś postępowanie, które zostawiło na ślad?
Spotyka się ludzi, którzy poprzez otwarte serce do osób, które szukają jakiejś pomocy materialnej, dzieci, które na skrzyżowaniach Limy podchodzą, prosząc o kilka groszy, żeby kupić coś do jedzenia, czy żeby wspomóc rodzinę, żeby mogła kupić potrzebne rzeczy do domu. I ludzie pomagają. Możemy powiedzieć, że to jest znak Bożego Miłosierdzia. To miłosierdzie, które jest w ludziach, którzy przez otwarte serce starają się pomagać tym, którzy potrzebują tej pomocy, a tych ludzi, którzy potrzebują pomocy w Peru, no na pewno nie brakuje.
Mówiliśmy, że często praca kapłanów polega właśnie na tym, żeby rozpoczynać od zbierania ludzi, ale też od normalnej pomocy ludziom. Czy ta pomoc już jest jakoś zorganizowana? Czy istnieją, powiedzmy sobie, peruwiańska Caritas na przykład? Czy na poziomie parafii to ma jakieś swoje odbicie, przełożenia?
Otrzymujemy tę pomoc od różnych firm, które zajmują się pomocą socjalną. Na przykład w parafii, gdzie aktualnie pracuję, jest także biuro pomocy socjalnej, mała apteka. Także parafie, które posiadają lepszy status materialny, gdzie mieszkają ludzie, którzy posiadają zasoby materialne, organizują zbiórki ubrań, zbiórki jakichś materiałów i przysyłają na te parafie biedne i my docieramy poprzez osoby, które znają sytuację materialną osób, które mieszkają na danym terenie. Tak czy inaczej, gdy się przyjeżdża do kaplicy, która jest miejscem, gdzie mieszkają ludzie biedni, to można powiedzieć, że wszyscy potrzebują tam pomocy. Mam w pamięci ostatnią niedzielę dwie osoby z Limy towarzyszyły mi w odprawianiu mszy świętej w jednej z kaplic i kupiły w Limie 3 pakunki różnych rzeczy do przygotowania jakiegoś posiłku. No i w tej kaplicy akurat każda z tych osób chciała otrzymać czy to paczkę ryżu, czy to trochę cukru, czy to po prostu jakąś kukurydzę, czy groch. No radość tych ludzi była ogromna i też oni oczekiwali, że każdy z nich otrzyma choćby troszeczkę w tej parafii, gdzie aktualnie pracuję. Nie są to ludzie, którzy posiadają jakieś takie wielkie zasoby materialne, ale tak jak się bardzo często mówi, że Kościół jest utrzymywany poprzez ten wdowi grosz i także w Peru te kaplice czy wspólnoty w większości są wspierane poprzez ten wdowi grosz. I to widać nawet wśród tych ludzi, gdzie się pracuje, że oni nie mają i potrzebują pomocy, ale jednak gdy jest ta kolekta, ta zbiórka pieniędzy, czy zbiórka materiałów, czy wiedzą, że ktoś potrzebuje pomocy, jeden drugiemu pomaga.
Mówiliśmy o Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Limie. Czy to jest tylko świątynia, czy wokół niej powstają też jakieś inne dzieła?
Aktualnie ksiądz Czesław jest w trakcie organizowania i budowania domu pomocy dla dzieci ulicy, które potrzebują tej pomocy. I tych dzieci w Limie nie brakuje. Jest to na pewno przejaw tego miłosierdzia zewnętrznego, które wynika także z przyjęcia miłosierdzia Bożego. I ludzie, którzy należą do tej parafii, organizują się w budowaniu tego domu, bo wiedzą, że poprzez swoją pomoc materialną mogą pomóc dzieciom, które oczekują tej pomocy.
Znane są sytuacje z brazylijskich faweli, gdzie takich dzieci ulicy jest rzeczywiście bardzo dużo. Czy rzeczywiście w Limie to zjawisko też ma miejsce?
Więcej na obrzeżach Limy. Na obrzeżach Limy rozpoczynają swoje życie ludzie, którzy przychodzą z gór, przyjeżdżają z Amazonki i budują swoje domy z kartonu, z liści bambusa. Jest to po prostu ten pierwszy krok szukania lepszych warunków materialnych w Limie. Dlatego też są to domy, są to dzielnice, gdzie w jednym pomieszczeniu mieszka 10 czy 11 osób, gdzie rodzice i dzieci razem szukają tego przysłowiowego jednego sola, żeby przeżyć.
Znane są przypadki pracy takich młodocianych dzieci?
To jest widoczne w Peru. Dzieci nie zawsze kończą szkołę, która jest przewidziana niby od strony prawa państwowego. Jednak nikt tego nie respektuje. Dziecko w każdej chwili może przerwać swoją edukację i po prostu pracować, czy też żebrać na ulicy.
Jaki cel w związku z powyższym będzie miało to hospicjum, czy też ten sierociniec dla takich dzieci?
No na pewno będzie to miejsce, gdzie dzieci będą mogły zdobyć to podstawowe wykształcenie, które w jakiś sposób pomoże im wejść w dorosłe życie i zarazem dzieci, które nie mają własnego domu, czy nie mają własnej rodziny, będą tam mogły spotkać to otwarte serce, serce osób, które w jakiś sposób będą troszczyły się o ich przyszłość.
To placówka, która powstaje przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Limie. Czy znane są przypadki, że takie placówki już istnieją, działają w Peru?
Tak, różne wspólnoty czy też organizacje charytatywne organizują domy pomocy dla dzieci, które nie mają własnych rodzin, nie mają własnych domów, a także są czasem domy, które pomagają w przygotowaniu dzieci czy też młodzieży z góry, ze Sierry do wejścia w dorosłe życie.
Bóg zapłać serdeczne za wizytę w studiu. Naszym gościem był ksiądz Robert Zając, który przez ponad rok pracował w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Kończąc sobotni magazyn, przypominamy Państwu jeszcze o zmianie czasu. Tej nocy śpimy godzinę dłużej. Tymczasem dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.